A gościem Polskiego Tanga jest dzisiaj rzeczniczka Polski 2050, Katarzyna Karpa-Świderek. Witam serdecznie.
Będziemy tańczyć? Dzień dobry.
Będziemy, bo do tanga trzeba dwojga. A zaczynamy tę rozmowę od potężnego zgrzytu na linii Kijów-Warszawa. Najpierw MSZ Ukrainy wezwało na dywanik naszego ambasadora Bartosza Cichockiego, a następnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło w związku z wypowiedziami strony ukraińskiej ambasadora Ukrainy. Czy możemy już nazwać tę sytuację kryzysem w naszych relacjach?
No na pewno nie jest to dobra sytuacja i na pewno nie jest to sytuacja, która mówi o tym, że mamy dojrzale prowadzoną politykę w tak zwanym dużym pałacu. Nie robi się takich rzeczy przez media. Jeżeli rzeczywiście są jakieś sprawy do rozwiązania, to dyskutuje się o tym w gabinetach. No pamiętajmy, że mamy tutaj wspólnego wroga i jeden wspólny cel. Trzeba wygrać wojnę z Rosją.
Minister Przydacz powiedział, że oczekujemy od strony ukraińskiej większej wdzięczności za działania, jakie Polska podjęła. Czy te słowa były nieodpowiednie?
No, odpowiedział też na to polityk ukraiński, że teraz Ukraina krwawi i trudno oczekiwać od niej, żeby w jakiś większy sposób dziękowała. Natomiast oczywiście to jest kwestia formy, tak? Nie mówimy w taki sposób, nie powinni się politycy komunikować, szczególnie, że mamy do czynienia z niezwykle trudną i delikatną sytuacją. Dyskusja na temat tego, w jaki sposób ułożyć sobie relacje ukraińskie, powinna się odbywać na bardzo profesjonalnym szczeblu, bo zauważmy, od czego się zaczęła w ogóle ta sytuacja. Przecież tutaj chodzi o kwestie bardzo praktyczne, jakim jest eksport ukraińskiego zboża i ukraińskich towarów rolnych. Bardzo dobrze wiemy, że rząd nie wykorzystał tego roku, który jest za nami, wojny, żeby poukładać te relacje, po to, żeby zabezpieczyć też interes polskich rolników. I to jest całkowicie wina po stronie polskiego rządu, więc teraz granie ksenofobicznymi nastrojami, podsycanie ich, nie daj Boże, sprawianie, żeby nasze narody się pokłóciły, to jest najgorsze, co można zrobić.
No dobrze. A czy to jest okej, że Ukraina otwarcie żąda od Brukseli, żeby narzuciła nam od 15 września ponowne wpuszczenie ukraińskiego zboża do Polski?
Trudno mi to ocenić na ten moment. Na pewno jest dużo tutaj spraw do ustalenia. Unia Europejska powinna zdecydowanie spojrzeć także na interes czy polskiego rolnika, czy bułgarskiego rolnika, czy rumuńskiego rolnika, którzy mówią jasno, że to zboże przez Polskę czy do Polski wpływać nie powinno, dlatego że może to oznaczać katastrofę dla naszego rolnictwa. No ja oczekuję od polskiego rządu, że on będzie prowadził bardzo poważne rozmowy także z Unią Europejską. Poważne też na zasadzie partnerstwa. I tą sprawę uda się rozwiązać.
No mamy do czynienia tutaj z twardą walką interesów. Pytanie jednak, czy w związku z tym, że Ukraina jest w stanie wojny, nie stosuje ona zbyt twardej gry interesów, dlatego że choćby w sprawie zboża złożyła ona na nas skargę do WTO, mówiąc, że Polska, wypłacając rolnikom odszkodowania za niskie ceny zboża, zaburzyła światowy łańcuch żywności. Ukraińcy nie powinni trochę w sprawie zboża starać się szukać większego konsensusu z Polską?
No takie stawianie sprawy na ostrzu noża na pewno nie poprawia sytuacji i będzie budowało niechęć też do pomocy osobom z Ukrainy, czy w ogóle budowało też inne spojrzenie na ten konflikt. No więc jak to w każdym konflikcie międzynarodowym bywa, każda strona musi podejść do tematu bardzo delikatnie i my jako Polska też mamy prawo chronić swój rynek, dlatego że to też jest nasza racja stanu.
Pytanie też, czy Ukraińcy nie mają jakiegoś problemu, dlatego że po szczycie NATO w Wilnie sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział, że życzyłby sobie, aby Ukraina okazała więcej wdzięczności Zachodowi, ale wtedy nie wezwali oni ambasadora Wielkiej Brytanii, natomiast teraz wezwali tego z Polski. Dlaczego?
No pewnie wezwali dlatego, że czuli, że mogą. Nie chcę tego oceniać.
Czyli to świadczy o naszej słabej pozycji mimo tak wielkiej pomocy dla Ukrainy?
Wezwali i to się wydarzyło. Być może to był za daleko idący krok.
Czy nasza odpowiedź w postaci wezwania ich ambasadora jest wystarczająca?
No myślę, że ta sytuacja wymaga wyjaśnienia. Na pewno nie mogliśmy nie zareagować z kolei na wezwanie naszego ambasadora. Oby ta sytuacja nie eskalowała, obyśmy byli w stanie się dogadać i oby polityka międzynarodowa Polski była prowadzona w sposób rozsądny, bo tak jak powiedziałam, my mamy jednego wspólnego wroga i jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji. Ukraina jest krajem, który się wykrwawia, który jest w stanie konfliktu, gdzie każdego dnia giną ludzie, też musimy o tym pamiętać. Natomiast Polska jest krajem, który z kolei bardzo wielu Ukraińców przyjął, jest krajem, krajem frontowym i jest krajem, który okazał ogromne serce też naszemu sąsiadowi, więc najgorzej mogłoby się stać i pewnie Putin by się z tego niesamowicie cieszył, gdyby Polska i Ukraina zaczęły być państwami sobie niechętnymi. No, mam nadzieję, że za chwilę się dowiemy, że ta sytuacja udała się, że tą sytuację udało się załagodzić, ale też mam nadzieję, że uda się usłyszeć, że w końcu polscy rolnicy dostali taką pomoc, jaką powinni dostać. Są takie regulacje, jakie powinny się pojawić i Polska nie jest zalewana zbożem, które nazywa się technicznym, nietechnicznym, jakkolwiek, ale takim, które nie jest przebadane, pojawia się na rynku i w niewiadomy sposób się rozchodzi. Także nie tylko konsumenci mogą się czuć zaniepokojeni, ale przede wszystkim rolnicy mogą się czuć zaniepokojeni, ponieważ ich magazyny ciągle są wypełnione w dużym stopniu zbożem.
A czy pani zdaniem to koniec przyjaźni polsko-ukraińskiej, czy też jednak PiS trochę celowo w związku z wyborami eskaluje to napięcie, zamiast rozwiązywać sprawę dyplomatycznie i po wyborach sytuacja może wrócić do normy?
Absolutnie celowo. Ja nie wierzę w to, że takie wypowiedzi zdarzają się przez przypadek. Jednak mamy do czynienia z osobą, która jest o wysokiej rangi, tak, i zajmuje się dyplomacją. Nawet jeżeli ten poziom prowadzenia tej dyplomacji nie jest najlepszy, no to nie wierzę w to, że to się przydarzyło przez przypadek. Myślę, że jest to jakaś cyniczna gra na to, żeby pozyskać bardziej prawicowych wyborców i może poszerzyć swoją bazę wyborców. I tylko i wyłącznie tak to widzę.
No właśnie, a w kwestii wyborów. RMF FM poinformowało, że to niemal koniec trzeciej drogi, ale w kuluarach mówi się już od dawna, że tej chemii między państwem nie ma. Dlaczego są państwo przeciwni dołączeniu do koalicji Agrounii?
My chcemy naszych koalicyjnych partnerów, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to oni są naszym koalicyjnym partnerem, a nie Koalicja Polska, której oni są z kolei też częścią. Chcemy ich ustrzec przed sytuacją, która miała miejsce kilka lat temu, kiedy to wprowadzili do Sejmu ze swoich list Mejzę, kiedy wprowadzili Kukiza, a ci panowie potem i podobni im zasilili potem szeregi PiSu, pomagając im żywiołowo niszczyć polskie państwo prawa. To, co chce zapewnić, zagwarantować Polska 2050 Szymona Hołowni, to to, że wprowadzi do Sejmu ludzi, którzy dają gwarancję bezpieczeństwa i gwarancję uczciwości. Tak długo, jeżeli jak my nie jesteśmy przekonani, że ktoś taką gwarancję daje, no to nie będziemy chcieli z nim iść na naszej trzeciej drodze.
A jeżeli ten projekt by się rozpadł, to wystartowaliby państwo sami jako trzecia droga?
Na pewno byśmy wystartowali sami, bo to zawsze jest bazowy scenariusz dla każdej partii politycznej. Po to się taką partię polityczną tworzy, po to się pracuje nad programem, żeby móc wystartować samemu. Ponieważ sytuacja była i jest bardzo trudna i to są szczególnie, może przed każdymi wyborami mówimy, że są szczególnie ważne, ale chyba wszyscy czujemy, że te są naprawdę szczególnie ważne. Postanowiliśmy iść w koalicji. To w tej koalicji jesteśmy i będziemy o nią walczyć. Natomiast jeżeli cokolwiek miałoby się nie udać, no to nadal na rynku politycznym jesteśmy.
A dlaczego bardziej wiarygodnym partnerem do rozmowy jest dla państwa PiS o edukacji niż Agrounia, która krzyczała na ministra Telusa i Kowalskiego?
A to są dwie różne sytuacje, bo tutaj mówimy o rozmowach na temat rozwiązania, do których to rozmów zaprosiliśmy wszystkie kluby parlamentarne. Tak zresztą było przy wszystkich innych programach, które przedstawiliśmy, czy to Państwo i Kościół na swoje miejsca, czy o służbie cywilnej. Wszystkie te programy, jak konsultowaliśmy w Sejmie, zapraszaliśmy kluby partii politycznych, w tym PiS.
Ale w przypadku Agrounii są Państwo przeciwni nawet rozmowom.
No właśnie, ale to chcę do tego dojść. I to jest co innego, bo my rozmawiamy o programie, który kładziemy na stół, o rozwiązaniu, po to, żeby spróbować w obecnym nawet parlamencie albo w przyszłym parlamencie wprowadzić to w życie, a co innego jest zapraszanie kogoś do wspólnego komitetu koalicyjnego, do wspólnego komitetu wyborczego, bo to już jest trochę coś innego. Tutaj mówimy o tym, że zamierza się pan wybrać z kimś w długi rejs i spędzić z nim bardzo długi czas sam na sam. Więc zanim na taki rejs się pan z kimś wybierze, to na pewno tego kogoś trzeba dobrze poznać, bo inaczej ryzyka mogą być zbyt duże.
Ale czasami, jeżeli przed tym rejsem się z kimś zgadzamy w jakiejś kwestii, to może są jakieś większe pola do manewru, do wspólnej podróży, bo na przykład w sprawie kryzysu zbożowego Polska 2050 popiera zdanie Agrounii.
Ale to nie jest tak, że jak ktoś nie chce z kimś jechać w rejs, to...
Tego nie lubi.
To się nie zgadza z nim we wszystkim, albo we wszystkim z nim zgadza. To jest tak, że jakbyśmy pogrzebali, to pewnie znajdziemy nawet wspólne sytuacje, kiedy zgadzaliśmy się ze stanowiskiem PiS-u, chociaż dużo częściej razem z PiS-em głosowała Koalicja Obywatelska. I pewnie będą sytuacje, w których będziemy podobnie widzieli jakąś rzecz z agrounią. Jeśli chodzi o kryzys zbożowy, absolutnie agrounia uważam, że tutaj zrobiła dobrą robotę, bo podniosła ten temat, wyciągnęła ten temat, walczyła też za rolników, ale to nie jest tak, że my z agrounią chcemy teraz pójść do ołtarza. Absolutnie nie. Agrounii my po prostu nie znamy dobrze tego środowiska, więc ich certyfikatu uczciwości i bezpieczeństwa nie widzieliśmy i też nie możemy im wystawić. I to jest tylko i wyłącznie to. Gdyby było więcej czasu do wyborów, a jest bardzo już niewiele, no to pewnie moglibyśmy spróbować tego partnera poznać na ten moment. Nie jest to ugrupowanie, z którym po prostu chcemy iść do wyborów.
Ale mówi pani, że ich państwo nie znają, ale czy to nie jest zwykły wybieg? Rozumiem, że każdego działacza PSL-u, kandydata, też państwo nie znali, nie znają.
Oczywiście, że jest tak, że każda osoba niesie za sobą jakąś historię i tylko, że to jest trochę tak, że kiedy my się umawialiśmy z PSL-em na komitet koalicyjny, umawialiśmy się na jakiś kształt. Wiedzieliśmy, kto tam jest, mniej więcej. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz też dawał tym ludziom swój, że tak powiem, glejt uczciwości i bezpieczeństwa. Natomiast poszerzanie poza tą strukturę o kolejne ugrupowania, nie o kolejne pojedyncze osoby, chociaż to też jest istotne, ale o całe ugrupowania, o całe takie duże klocki, wymagałoby jednak mimo wszystko bardzo wnikliwemu przyjrzeniu się obu partnerów. My nie mamy żadnej pewności, że Michał Kołodziejczak nie będzie za chwilę koalicjantem PiS-u, jeżeli...
To z jakiego powodu PSL wpadł na taki pomysł?
PSL to tłumaczy w ten sposób, że chce po prostu poszerzyć bazę i mieć większy wybór dla wyborców.
Może boją się tego wyniku 11% w sondażach?
Chociaż ten wynik 11% to jest wynik, którego się za bardzo nie ma co bać, no bo przecież ten próg dla koalicji wynosi 8%, a jak popatrzymy nawet na błąd sondażowy, to ten błąd przy takiej próbie, jak robione są badania KAPI...
1,5%.
No to jest 1,5%, więc my jesteśmy spokojnie nad tym progiem, a mamy jeszcze chwilę czasu do wyboru, więc naprawdę jak weźmiemy się za dobrą centralną kampanię wyborczą, no to jesteśmy w stanie ten wynik zrobić naprawdę na dużo wyższym poziomie. Trzeba po prostu razem zawrzeć szyki, a nie dokładać wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą począć. A ja sobie trochę nie wyobrażam, że my będziemy tak się rozpulchniać i brać wszystkich, szczególnie z prawej strony. I to nie jest tak, że to się sumuje, że weźmiemy kilka procent Polski 2050, PSL-u i kilka procent pozostałych jakichś małych partyjek i to się sumuje. Nie, bo my, co z tego, że zyskamy 2% na przykład, nie wiem, z agrounią, bo takie sondażowe ostatnio odczyty
mogliby państwo wtedy zyskać z tych bardziej wyborców prawicowych.
Nie, my nie zyskamy z bardziej prawicowych, bo nasza baza jest gdzie indziej, a my stracimy na przykład, nie wiem, 6% z naszych wyborców, którzy chcą praw dla kobiet, chcą praw dla zwierząt, inaczej widzą kwestie środowiskowe, którzy chcą energetyki obywatelskiej.
A czy PSL każdą z tych spraw widzi tak samo jak Polska 2050? Dlatego, że na przykład PSL mówi, że Unia Europejska chyli się ku upadkowi i musi być reformowana i też jest bardziej konserwatywna niż państwo w sprawach praw kobiet.
To nie jest tak, że oni widzą wszystkie sprawy tak samo jak my. Nawet mało tego, powiem, że w naszej partii Polsce 2050 nie wszyscy posłowie widzą sprawy tak samo, bo mamy bardziej konserwatywnych posłów i mamy bardziej liberalnie nastawionych posłów i dlatego też nie stosujemy tutaj żadnych instrukcji, tylko w kwestiach na przykład światopoglądowych każdy ma wolną wolę, ale stosujemy zabiegi, które pozwolą nam być pod jednym szyldem, tak? Czyli na przykład robimy referendum, jeżeli Polacy opowiedzą się za tym, że chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, a wydaje mi się, że się opowiedzą, bo tak wygląda sympatia narodu i tak wyglądają teraz, szczególnie po tym, co się dowiadujemy przez ostatnie miesiące, ta świadomość rośnie, że kobieta przede wszystkim musi decydować sama o sobie, to takie referendum daje również nam w partii możliwość wybrania takiego, a nie innego wariantu. A to, że się różnimy z PSL-em, różnimy się, ale tak długo, jak my czujemy, że my znajdziemy wspólny grunt i się dogadamy, to nie jest problem. To tak jak w małżeństwie. Żona może chcieć, nie wiem, czerwony samochód miejski, a mąż chce samochodu terenowego. Jeżeli ich stać na jeden tylko, to jakoś będą musieli te swoje sympatie zaspokoić, a jeżeli ich stać na dwa, to kupią sobie po prostu dwa samochody. Ważne, że jadą we wspólnym kierunku i mają wspólny cel. I tak było do tej pory z nami, z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Ale czy w kwestii na przykład ochrony środowiska państwo z PSL-em nie są jednak jak mąż i żona, którzy są w niezbyt obiecującym związku, zapowiadającym się kiedyś na rozwód?
Czy to nie są jednak analogie?
Naprawdę przeciwstawne? No PSL jednak bojący się transformacji ekologicznej, a wy jednak stawiający ją na pierwszym miejscu. Czy to się jednak nie rozmija?
To jest trudność, którą mamy i widzimy. I przyznam, że jest, dlatego że sama wywodzę się z zielonych środowisk i dla mnie to był w ogóle najważniejszy powód pójścia do polityki. I gdyby nie to, że czułam, że temat ochrony środowiska akurat w tej partii jest bardzo wysoko na agendzie i ona ma szansę mieć tutaj duże sprawstwo, więc naprawić sytuację i w wodach, i w lasach, i jeśli chodzi o środowisko, czy chociażby tą transformację energetyczną, to ja bym do tej polityki nie poszła. Ponieważ poszłam, to widzę, jak wykuwają się i programy, i jak wykuwają się wspólne działania, i jak się nawzajem przekonujemy. I myślę, że na koniec dnia my się przekonamy. Zrobiłam chyba w marcu razem z też jeszcze Magdą Dorożałą, też działaczką naszej partii, dzięki Róży Thun, która jest europosłanką Polski 2050 i Renew, zrobiłyśmy razem taki okrągły stół wodny. Zaprosiłyśmy do niego. No właśnie. I to był ten sposób koncyliacyjnej rozmowy o środowisku. Wypracowaliśmy stanowisko, wypracowaliśmy postulaty, które chcemy forsować i na te postulaty zgodził się też de facto PSL, jeśli chodzi o wody. Więc mimo tego, że na początku gdzieś były rozjazdy, albo trochę inaczej widzieliśmy pewne rzeczy, to na koniec dnia siedliśmy razem do stołu i te postulaty powstały. I myślę, że się wszyscy jako demokratyczna strona możemy zgodzić do tego, że trzeba w zupełnie inny sposób na przykład podchodzić do zarządzania wodami. A to jest tylko jeden z elementów. Tych elementów oczywiście jest dużo więcej. Oczywiście to trudność jest. Ja nie zaprzeczam, że jej nie ma, ale no tak długo, jak chcemy iść razem i uważamy, że trzeba też dyskutować i zmieniać świat na lepsze, to myślę, że damy radę.
Dobrze, a kiedy poznamy ostateczną decyzję w sprawie trzeciej drogi i jej przyszłości?
Pojutrze.
Jaka pani zdaniem będzie ta decyzja?
Nie mogę teraz o tym mówić, bo bym chciała poczekać do pojutrza, żeby po prostu dać państwu cały ogląd sytuacji, wszystkie argumenty i myślę, że państwo zasługują na tą chwilę, żeby poznać wszystkie argumenty w całej rozciągłości, a my trochę czasu na to, żeby po prostu skończyć te rozmowy, które są dla nas trudne i zajmują nam bardzo dużo czasu i energii.
Dobrze, a na koniec, czy tak duży wstrząs w relacjach między wami a PSL-em nie będzie przeszkodą w dalszej drodze, trzeciej drodze, nawet jeżeli się państwo pogodzą?
Myślę, że nie takie rzeczy się w polityce przechodziło. Polityka jest takim miejscem, gdzie po prostu pojawiają się różne trudności, pokonuje się je i idzie się dalej. Oczywiście zaufanie jest też super ważne, bo myślę, że do tego też pan redaktor nawiązuje. I o tym zaufaniu bardzo często mówił też takim indywidualnym między sobą, a Szymon Hołownia między sobą, a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Też myślę, że po prostu pójdziemy dalej. Ja już przeżyłam kilka takich dużych kryzysów, między innymi po tym głosowaniu w sądzie na temat Sądu Najwyższego w Sejmie. No, było parę takich naprawdę trudnych momentów i trzecia droga przez to, że jest taką partią po pierwsze nową, a po drugie jest pośrodku, to dostaje z każdej strony, bo i bardzo mocno od strony rządzącej, ale też bardzo mocno od innych dużych okrzepłych partii koalicyjnych, opozycyjnych, które nie zawsze mają w interesie to, żeby pojawił się jakiś trzeci niezależny gracz na rynku i oczywiście można mówić o jednej liście, zasłaniać się systemem Donta, ale tak naprawdę w tak dużym kraju jak Polska nie ma szansy na taką polaryzację, która by wymagała tylko i wyłącznie dwóch bloków. Zawsze będzie duża partia czy duża część ludzi, którzy będą chcieli tej trzeciej drogi.
Bardzo dziękuję. Moją i państwa gościnią była dzisiaj rzeczniczka Polski 2050, Katarzyna Karpaś-Fiderek. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję państwu.
A państwo słuchali audycji Polskie Tango, nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.